Profesor Adam Wielomski jest moim gościem. To ten putinowiec, o którym mówiłem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przepraszam, ta ruska onuca, bo to o to chodzi. Bo każdy, kto wykazywał się zdrowym rozsądkiem, a wśród profesorów, to rzadko się zdarzało, pan jest jednym z nielicznych, panie profesorze, więc no, jest pan ruską onucą. Każdy, kto miał zdrowy rozsądek przez ostatnie 3 lata. Witamy serdecznie, zanim przejdziemy do rozmowy na temat, o którym mówiłem. Dziękuję, że subskrybujecie, że lajkujecie, udostępniacie i komentujecie to, co prezentujemy tutaj. Zachęcam również do wsparcia finansowego. W opisie tego materiału jest, jak można to zrobić, jak można wesprzeć nas finansowo. To nam pomoże w no, wciąż ciężkim czasie, bo cenzurują. Dziękuję za pomoc. Panie profesorze, wzrastanie wrogości między Ukraińcami a Polakami jest już bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla Polski, ponieważ na terytorium Polski zaczną się walki, bo na terytorium Polski rozpoczną się podpalenia sklepów, domów i tak dalej. Tak powiedziała pani Natalia Panczenko. Ponoć przekręcono te słowa i że to niedobra Polaki, niedobre Polaki. Ale ja tam w oryginale słuchałem tego i powiem szczerze, że to nie jest wyrwane z kontekstu i że pani Natalia mogła coś takiego pomyśleć. Czy pan myśli, że to już jest ten czas, w którym tą spodziewaną wrogość zaczniemy odczuwać w ten sposób? Właśnie w taki?
Powiem tak, to są uroki społeczeństwa wielokulturowego, państwa wieloetnicznego. My jako Polacy od wielu, wielu lat nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, dlatego że jedną z nielicznych korzyści z PRL-u było to, że było to państwo jednak jednonarodowe, w związku z czym problemów tego typu po prostu nie znać. I czy takie problemy się pojawią? Jak to interpretować te słowa? Powiem tak, można je interpretować jako zawoalowaną groźbę, można je interpretować jako ostrzeżenie, a można też interpretować, tak jak to historycy literatury mają takie fajne określenie, uniesienie profetyczne, czyli jako proroctwo. I myślę, że jak spojrzymy sobie na współczesne społeczeństwa zachodnie, które również przekształcały się z państw jednolitych narodowo w państwa wieloetniczne, no to we wszystkich tych państwach, mniejsze czy większe, tego typu problemy się pojawiały. One się zresztą szczególnie pojawiały wtedy, kiedy imigracja, bo imigracja sama w sobie nie jest niczym nienormalnym, ale jeśli się ona pojawia nagle i dotyczy znacznej liczby ludności, tutaj mówimy gdzieś tak o jakichś, nie wiem, 8-10% ludności Polski, która w ciągu kilku lat się pojawiła w Polsce, no to trudno, żeby się nie pojawiały takie problemy. One oczywiście się w pewnym momencie będą miały większy zasięg. To będzie przede wszystkim wtedy, kiedy dojdzie w Polsce do jakiegoś kryzysu gospodarczego. Chociaż pierwsze takie, bym powiedział, już zapowiedzi tego kryzysu w Polsce mamy. Kiedy rozpocznie się proces zwalniania pracowników, walki o pracę i tak dalej, no i wtedy pojawią się naturalnie pośród Polaków żądania, no, preferencji dla obywateli Rzeczypospolitej w stosunku do cudzoziemców. A z kolei ci cudzoziemcy, którzy bardzo często pracują za znacznie niższe stawki, no będą uważali, że to jest niesprawiedliwe i będą protestowali przeciwko tego typu preferencjom. To nie jest raczej pytanie, czy to się pojawi, tego typu problemy, tylko to jest pytanie, czy się pojawią i kiedy, w którym momencie, a nie tego, czy w ogóle takie problemy będą. One są naturalne i pojawiają się we wszystkich społecznościach zachodnich, wieloetnicznych, no bo Zachód gardzi państwem narodowym, bardzo chętnie sobie te społeczności wieloetniczne funduje, no i boryka się z takimi problemami, z jakimi się boryka. Odnoszę wrażenie, że my w Polsce tutaj myśleliśmy, że nas to nie dotyczy, dlatego że wydawało się wszystkim, że takie problemy to mogą dotyczyć tylko tych mniejszości migranckich, powiedzmy o innym kolorze skóry. A to jest raczej kwestia nie tyle koloru skóry, co po prostu odmienności kulturowej, cywilizacyjnej, językowej i tak dalej. I takie właśnie rzeczy skórne, nazwijmy w ten sposób, to myślę, że mają tutaj znaczenie bardzo, ale to bardzo drugorzędne.
Panie profesorze, uwierzyłbym pani Panczenko, gdyby nie kilka wybryków wcześniejszych. bo jednak oblanie farbą ambasadora Rosji, gdziekolwiek, jakiegokolwiek państwa, to jest skandal. Skandalem jest to, że umorzono to, prokuratura to umorzyła, bo tu nie chodzi o to, że był to ambasador Rosji. Chodzi o to, że każdy ambasador, każdy dyplomata jest po prostu nietykalny. Powinien być z założenia nietykalny. Jakakolwiek agresja, a tym bardziej wylanie farby na niego. Rozumiem, że można protestować i tak dalej, można nie zgadzać się z nim, ale jakikolwiek atak fizyczny, no bo trzeba tak to klasyfikować, jest nie do przyjęcia. Czy to nie jest tak, że my po prostu jako państwo żeśmy zwyczajnie no tak troszkę pozwalali, pozwalamy, żeby pani potem występowała w telewizji i mówiła, jak to Ukraińcy biedni, bo Polacy teraz domagają się, żeby ich szanowano za, chociażby za tę pomoc, którą na przestrzeni ostatnich 3 lat no, wykazali się wobec Ukrainy i którą podarowali naprawdę często no, kosztem własnego domostwa, własnego majątku i tak dalej i tym podobne. Więc to nie jest tak, że pani Panczenko pierwszy raz coś kontrowersyjnego robi i mówi.
No tak, no bo jak wolno, no to znaczy, że wolno. No, ja w ogóle nie rozumiem pytania. Oczywiście, że naruszenie nietykalności cielesnej ambasadora obcego państwa, wszystko jednakiego, jest wydarzeniem skandalicznym i założę się, że gdyby to na przykład dotyczyło ambasadora Stanów Zjednoczonych czy Izraela, to osoba winna takiego czynu by po prostu no, nie wychodziła z prokuratury i zostałaby na pewno aresztowana do czasu rozprawy. No ale państwo polskie właściwie przyzwyczaja wszystkich, że wolno wszystko, pod warunkiem, że nie krytykuje się istniejącego rządu, prawda? A wszystko pozostałe jest właściwie, wszystko jest tolerowane, pod warunkiem, że nie są to wystąpienia antyrządowe. Ja zresztą pamiętam, że a propos, skoro rozmawiamy o tym przypadku wtedy dla państwa polskiego kompromitującym, jakim doszło do właśnie polania ambasadora, no to małżonek na przykład Ann Applebaum wtedy napisał na X-ie w sumie, że sam się prosił, prawda? No nie pamiętam, jak dokładnie było sformułowane, ale to na tej zasadzie. No nie, jeśli państwo polskie przyjmuje na swoim terytorium ambasadora obcego państwa, to zgodnie tam z różnymi protokołami międzynarodowymi, które Polska podpisała, oczywiście gwarantuje mu bezpieczeństwo i nienaruszalność cielesną, ponieważ ambasadora kiedyś uważano jako takie no, przedłużenie władcy obcego, prawda? A dzisiaj się uważa no, za przedłużenie suwerennego narodu, chwilowo przybywającego na terenie innego państwa. Także są na to specjalne artykuły, prawda, kodeksu karnego. No ale prawo ma to do siebie, że co innego jest kodeks artykułu karnego, a co innego chęć jego stosowania. No jak wiemy, no, jest coś takiego jak polityka prawa. No i w ramach tej polityki prawa, no w Polsce właściwie to można powiedzieć, że prawo istnieje wtedy, kiedy rząd uważa, że powinno istnieć, a kiedy rząd uważa, że nie powinno istnieć, to tak naprawdę to prawo nie istnieje. Więc można powiedzieć, że właściwie no, polskie władze, przy zresztą akompaniamencie opinii publicznej, powiedzmy sobie to zupełnie wprost i uczciwie, no dopuszczały do takiej sytuacji, uważały, że jest wszystko fajnie i prawda, i nie ma w ogóle problemu. Także no, jakby no, pozwolono pewnej grupie cudzoziemców, żeby no, zachowywali się ciut inaczej niż pozostali. No i to rozzuchwala po prostu. To jest naturalne, gdybyśmy pojechali sobie do innego kraju, prawda, i by się okazało, że wszystko nam wolno, no to też pewnie byśmy się szybko rozbrykali, prawda, i redaktor Szlachtowicz i Adam Wielomski, no, też by sobie brykali i opowiadali różne rzeczy w mediach tego państwa, a potem jakby się pojawiło oburzenie, to my bylibyśmy oburzeni, jak można, w ogóle przecież zawsze nam było wolno.
Czy inaczej, jak ja pojechałem do Anglii i tam mówiłem o tym, o czym dopiero teraz Anglicy mówią, no to oni byli oburzeni na mnie, że jak to było, ja łatwo nie miałem.
Ale nie, no bo właśnie problem polega na tym, że Polacy nie byli nigdy traktowani za granicą jako grupa uprzywilejowana, tylko jako grupa goszcząca.
Oczywiście, że tak.
Grupę goszczącą uprzywilejowuje, no to też szybko bym powiedział, wpada w nawyk, że tak powinno być i potem jest zdziwienie, że się kogoś traktuje z oburzeniem, bo coś głupiego powie.
Dobrze. Czy jest pan, panie profesorze, zaskoczony tym, że jednak ta przychylność Polaków w dosyć krótkim czasie zmienia się na nieprzychylność wobec Ukraińców w Polsce?
Ja jestem zaskoczony, że ta nadmierna przychylność trwała aż tak długo. Ona była sztucznie nakręcana oczywiście przez klasę polityczno-medialną, która wszystkim, którzy mieli jakiekolwiek pytania, to od razu kończyło się to wyzwaniem od ONU, z agentów i tak dalej. Opinia publiczna w Polsce była bardzo długo terroryzowana, bym powiedział, moralnie w ten sposób. Z bardzo długim, dużym, dużym opóźnieniem pojawiają się te głosy. Ale one się pojawić musiały. Ja prawdę mówiąc myślałem, że znacznie szybciej się pojawią i ten spadek zaufania opinii publicznej. Zresztą odnoszę wrażenie, że ten spadek zaufania opinii publicznej naszych sąsiadów ze wschodu tak naprawdę związany jest nie z tym, co się dzieje w Polsce, tylko z bardzo nieprzychylnymi w stosunku do Polski wypowiedziami polityków ukraińskich. To jest kwestia cała ekshumacji, wołyńskich, również różnych wypowiedzi, prezydenta Zełenskiego, nieprzychylnych Polsce i różnych innych polityków, ukraińskich. To, mimo że media starają się tego bardzo nie nagłaśniać, to jednak dociera do opinii publicznej. Chyba Polacy powoli zaczynają się orientować, że ta miłość do Ukrainy była bardzo jednostronna. Ukraina, ja zresztą to mówiłem od początku, nie będzie nigdy traktowała Polski jako strategicznego sojusznika. To w ogóle nie było możliwe ze względów historycznych i geopolitycznych.
No właśnie, wyjaśnijmy dlaczego. Dlaczego jesteśmy takimi frajerami? Bo ze względu na inną cywilizację, panie profesorze, na i zupełnie inne cele polityczne, na inne postrzeganie Polski przez tak zwaną elitę ukraińską, były te przecież skandale z wypowiedziami pana dzisiejszego wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy, a wtedy ambasadora Ukrainy w Niemczech o tym, jak oni postrzegają Polaków. Bronią się jak mogą, a my wciąż udajemy, czy już powoli nie, na szczęście. Na czym to polega to frajerstwo polskiej elity? Proszę mi powiedzieć. Ja wiem, że powie pan teraz elitka agenturalna, infantylno-agenturalna, ale przecież to jest tak widoczne od samego początku. Ja się łapałem za głowę. Dzisiaj niektóre osoby, na przykład profesor Andrzej Nowak, mówią, jestem zaskoczony i przykro mi. O, ja chcę zadać pytanie i wykrzyczeć panu profesorowi, to gdzie pan był, panie profesorze? Tyle mądrych książek pan napisał, a nie wiedział pan o tym, jacy Ukraińcy są naprawdę. Wszyscy podcierają się, przepraszam za słowo, konecznym. To co, konecznego nie czytali, tylko udawali, że czytali?
Prawda jest taka, że to jest oczywiście cała porażka polskiej nauki o wschodzie. My Polacy się chełpimy, że mamy tak rozwinięte właśnie nauki o wschodzie, całe instytuty różnych studiów wschodnich i tak dalej. Ja zawsze twierdziłem, że te prace są niewiele warte. Są głównie prace ideologiczne o tym, jaka Rosja i Wschód powinien wyglądać i mają wyglądać, bo my Polacy tak chcemy. One się w moim przekonaniu nie podpierały rzeczywistością, tylko podpierały się po prostu jakimiś takimi rojeniami mesjańskimi gdzieś takimi z mesjanizmu politycznego, romantycznego. Także to zawsze w moim przekonaniu w Polsce od lat, wielu, wielu lat to w ten sposób wyglądało. Ja powiem tak, jest coś takiego jak geopolityka, jest coś takiego jak stosunki międzynarodowe z drugiej strony mamy prezydenta Andrzeja Dudy, który kilka dni temu powiedział, że przecież w momencie, w którym Ukraina została zaatakowana i zaczęliśmy przekazywać czołgi, to przecież nie wypadało mi moralnie wtedy naciskać na Wołyń albo uzależniać kwestii wsparcia od ekshumacji. No nie właśnie, panie prezydencie. Na tym polega polityka międzynarodowa, że jak to mawia Richelieu i ciągle o tym pisał w swoim testamencie politycznym, w polityce międzynarodowej pojawiają się okazje. I polityka rozliczamy za to, czy te okazje wykorzystuje, czy nie. Bo wiadomo, że Ukraina, która od wielu lat udaje, że Wołyń to ta właściwie domo, gdzie leży, prawda, i co to tam było, no to było wiadomo, że Ukraina tylko przyciśnięta w bardzo ciężkiej dla niej sytuacji zgodzi się na to, czego my się domagamy od Ukrainy. A przecież my się nie domagamy wcale dużo. Przecież nie chcemy ani, żeby nam płacili, nie wiem, jakieś odszkodowania, ani żeby nas przepraszali nieszczerze. My chcemy tylko i wyłącznie, żeby nasi naukowcy mogli kopać zwłoki naszych przodków. Nic więcej. Od Ukrainy nic więcej nie chcemy poza pozwoleniem w tej sprawie, powiedzmy sobie szczerze. Nie wykorzystaliśmy okazji wtedy, kiedy ta okazja była. Oddaliśmy wszystkie nasze tak naprawdę walory, które mieliśmy, przede wszystkim militarne, za nic. Nie mając nic za nic. No i potem jak się okazało, że już tych wszystkich walorów, którymi Ukraina jest zainteresowana, nie mamy, to wtedy Ukraińcy stwierdzili, że właściwie to oni już nas nie lubią. Ja powiem tak, no problem polega na tym, że polityka międzynarodowa wygląda w ten sposób, że wykorzystuje się okazję i trzeba również się zastanawiać nad tym, czy w ogóle były szanse na to, żeby Ukraina po wojnie stała się jakimś państwem zaprzyjaźnionym i sojuszniczym z Polską. Ja uważam, że nie było takich szans z powodów, tak jak powiedziałem wcześniej, historycznych i geopolitycznych, których nasza elitka infantylno-agenturalna oczywiście nie jest w stanie zrozumieć. Powody historyczne są banalnie proste. To znaczy Ukraińcy mają, podobnie jak inne narody na wschód od nas, historyczne, taką bym powiedział pamięć historyczną, że Polacy to kiedyś tam byli panowie. I dlatego też wszystkie wizje sojuszu polsko-ukraińskiego, czy polsko-białoruskiego, polsko-litewskiego, które są proponowane tym państwom ze strony Polski, są traktowane jako próby narzucenia polskiej hegemonii. Zresztą troszkę słusznie, dlatego że jeśli myślę, że gdybyśmy zapytali przeciętnego pisowca, takiego, który jeszcze niedawno chciał tworzyć jakiś ukropol, prawda, Federację Ukraińsko-Polską, kto będzie prezydentem tej federacji, to myślę, że każdy pisowiec by odpowiedział, że to jest chyba oczywiste, że Andrzej Duda. Czyli ten element dominacji polskiej, tej roli kierowniczej w tym sojuszu dalej istnieje i Ukraińcy to czują, że to jest, bym powiedział, no, przekonanie Warszawy, że to ona będzie tutaj kierować jakimś międzymorzem, federacją i tak dalej, że to tak naprawdę będzie jakaś powtórka pierwszej Rzeczypospolitej z polską szlachtą w roli przywódczej. To jest przyczyna historyczna. No i druga przyczyna to jest przyczyna geopolityczna. Ukraina w tej chwili, ponieważ jest w takim sytuacji, w jakiej jest, szuka jako sojuszników strategicznych takich podmiotów międzynarodowych, które pozwolą jej nie przegrać wojny, przegrać ją w najmniejszym stopniu, a może nawet coś odzyskać i następnie w następnych latach i dziesięcioleciach zagwarantować jej niepodległy, suwerenny byt od Rosji. No i Polska z powodu naszego potencjału politycznego, ekonomicznego i militarnego po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Są takie dwa państwa, którymi Ukraina się interesuje i od których mocno zależy, które mają taki potencjał. To są Stany Zjednoczone i Niemcy. I dlatego też będzie się kierowała na Stany Zjednoczone i na Niemcy. Ukraina będzie popierała federalizację Unii Europejskiej, tą, którą pisowcy zwalczają najbardziej proukraińscy, dlatego że Ukraina będzie marzyła, że wejdzie do Unii Europejskiej, następnie dojdzie do federalizacji Unii Europejskiej, stworzenia wspólnej polityki zagranicznej i wspólnej armii, która tej Ukrainie zagwarantuje istniejące granice, a może nawet pomoże odzyskać utracone ziemie. Dlatego jakby no, polityka ukraińska z tych powodów prostych będzie nakierowana przeciwko Polsce, bo mamy po prostu sprzeczne interesy. I powiem co więcej, to, że mamy sprzeczne interesy, to nie jest nic złego i nic nienormalnego. Złe i nienormalne jest to, że nasza, powtórzę raz jeszcze, elitka infantylno-agenturalna, jej w ogóle nie przyszło do głowy, że Polska i Ukraina mogą mieć sprzeczne interesy, ponieważ my wszystko jednostronnie dla Ukrainy. Nie, takie rzeczy nie są doceniane. Każdy z Państwa, kto kiedykolwiek pracował, a pewnie większość naszych słuchaczy pracowała, pracuje, prawda, no to wie, przepraszam, widzów, no to oczywiście wie, że kto jest najgorszym pracownikiem. Najgorszym pracownikiem nie jest ten, kto ciągle nic nie robi. Najgorszym pracownikiem jest ten, kto się do czegoś zobowiązał, a nie musiał, przez pewien czas to robił i potem nagle stwierdził, że już tego robić nie będzie, bo przecież nie jest to zakres jego obowiązków. I tu jest podobna sytuacja. Państwo, które na dzień dobry oddało wszystko, co miało, otworzyło całe serducho, prawda, i oddało, co miało, nagle w pewnym momencie stwierdziło, że no, niestety nie mamy kolejnych czołgów, nie mamy kolejnych samolotów i tak dalej, więc wam dać nie możemy. No i w tym momencie się jest tym złym. A ci, co tam dali, prawda, cokolwiek, ale dają dalej, to są wtedy fajni i kochani. No to jest taki mechanizm psychologiczny.
Panie profesorze, dochodzi do takiego pytania, czy jakbyśmy na przykład po wybuchu, czy też rozszerzeniu tego konfliktu w 3 lata temu, zamknęli granice i wpuszczali tylko naprawdę potrzebujących dzieci, kobiety i starców, a zamknęli granice przed wszelki rodzaj maści ludzi zdolnych do wojny i prowadzili twardą politykę wobec Ukrainy, to mielibyśmy u nich większy respekt niż mamy teraz?
Ależ oczywiście, że mielibyśmy większy respekt. To nawet Konieczny by wytłumaczył. Tak na tym polega cywilizacja turańska. Ten, który, czyli cywilizacja wschodnia, czyli prawda, ten, kto jest silny i tą siłę pokazuje, jest szanowany. To, że ktoś przychodzi z otwartym sercem przez ludzi wschodu, naucza Konieczny, jest traktowany jako słaby. Po prostu. Ja zresztą powiem tak, przecież my w tej chwili na przykład tutaj, nie wiem, prosimy się o jakieś ekshumacje i tak dalej. To naprawdę bardzo prosto te ekshumacje teoretycznie jest załatwić oczywiście naszej elity politycznej. Wystarczy ogłosić, że od poniedziałku zaczyna się remont granicy tam pod Rzeszowem, przejścia granicznego i nic nie będzie przepuszczane, bo jest remont. I zapewniam wszystkich naszych widzów, że 2 dni później byśmy mieli wszystkie pozwolenia na ekshumację, gdybyśmy tylko chcieli, nawet byśmy mogli, nie wiem, po całej Ukrainie szukać, nie tylko po Wołyniu.
Ale czy to nie jest tak, że Ukraina nie chce tego zrobić, abstrahując już od naszego frajerstwa, bo jak wyjdzie te ekshumacje, one są tak ważne, bo jak wyjdzie ich rezultat i wyjdzie skala tej zbrodni i to, czego dopuścili się Ukraińcy, na biednych ludziach, na najczęściej na kobietach, mężczyznach, starcach, często też kobietach w ciąży albo nie, tych biednych dzieci, które się dopiero co urodziły, to wyjdzie po prostu, bo przypominam, dzisiejsza Ukraina buduje swoją tożsamość na banderyzmie, więc wyjdzie po prostu, jaka to jest skala zbrodni, że wiemy, że jest duża, ale wyjdzie tak naprawdę jak duża. Może tego się obawiają Ukraińcy?
Tak, przy czym politycy ukraińscy się tego obawiają, ale ja myślę, że oni się nie obawiają Polaków, bo przecież na pewno tutaj ukraińskie służby działają, również tak zwany biały wywiad, który śledzi media i sobie dobrze zdają sprawę z tego, że w Polsce każdy, kto chce to przyjąć do wiadomości, bez kłopotu się może o tym dowiedzieć. To jest tak naprawdę tajemnica nie przed Polakami, bo my to wszystko wiemy, kręcimy o tym filmy, mówimy, prawda, i tak dalej. To jest tajemnica przed narodem ukraińskim. Studenci mi mówili, że kiedy przyjechali do Polski, to wszyscy ich nowi znajomi polscy studenci od razu coś tam się pojawiło ten temat Wołynia. A oni powiedzieli mi wprost, że póki mieszkali na Ukrainie, to w ogóle nigdy o czymś takim nie słyszeli. I to nie jest na takiej zasadzie, że oni nie chcieli o tym usłyszeć. Po prostu nie mówiono o tym w szkole, na lekcjach. Podobno nawet wystarczy sobie zajrzeć do Wikipedii, prawda, w języku ukraińskim dotyczącej tych wydarzeń. No tam jest mowa, że jedni z drugimi się pobili, prawda, i właściwie nie wiadomo, kto jest winny i kto zaczął. I nie ma o tym w szkole, nie ma o tym w mediach, nie ma o tym w książkach historycznych. Oni po prostu nie wiedzą tego. I to jest raczej, dlatego ja nie uważam, żeby to było jakieś dzieło szerokich mas narodu ukraińskiego, które nie chcą tej prawdy, ponieważ te szerokie masy to w ogóle o tym nigdy nie słyszały. To jest raczej klasa polityczna, tak, to jest to strasznie niewygodne, dlatego że ta klasa polityczna, no, można powiedzieć, buduje i używa w czasie wojny różnego rodzaju symboliki, prawda, z tego okresu po to, aby budować ukraińską tożsamość narodową, ukraiński nacjonalizm. No i wtedy nagle by się, bym powiedział, na tej tożsamości narodowej pojawił od razu no, grzech pierworodny, jak to się zaczęło i jak to wyglądało. Jest to dla klasy politycznej ukraińskiej, która w znacznej mierze manipuluje właśnie tymi hasłami różnymi nacjonalistycznymi, symboliką banderowską i tak dalej. No to jest dla niej strasznie strasznie niewygodne, ponieważ to byłby cios dla jakby no idei tożsamości narodowej Ukrainy. Bo to byłby olbrzymi cios dla tożsamości narodowej Ukrainy, powiedzmy sobie to zupełnie szczerze. Zresztą zobaczmy, że my mamy troszkę podobną sytuację, kiedy rozpoczęła się cała dyskusja, prawda, o jedwabnym. Gdyby się okazało, że Polacy byli, tak jak niektórzy chcieli, współwinni tutaj, prawda, mordowania tysięcy Żydów w czasie wojny i tak dalej, prawda, no to też nagle byśmy zaczęli patrzeć na Polaków jako na ofiary II wojny światowej z zupełnie innej strony. I Ukraińcy, gdyby się nagle teraz dowiedzieli o tym, że to, prawda, Batko Bandera tam odpowiada moralnie za zabójstwo 100 czy 200 tysięcy, prawda, Polaków nagle na Wołyniu, no to tak nagle ten Batko Bandera staje się problematyczny. No. Więc to jest w moim przekonaniu, tutaj to wszystko jest ukrywane nie przed Polakami, nie przed światową opinią publiczną. To się ma nie przedostać do świadomości ukraińskiej. Tego ma nie być w ukraińskich mediach. O tym mają się nie dowiedzieć Ukraińcy, ponieważ wtedy to będzie bardzo poważny cios jakby moralny w podstawy ukraińskości. I tego się boi klasa polityczna, która oczywiście świadomie to robi i to są ludzie wykształceni, na tyle znający historię i tematykę, że oni oczywiście wiedzą, co tam było, ale uważają, że nie można tego powiedzieć ze względów politycznych.
No dobrze, jeszcze... To ja się nie dziwię po tym, co pan powiedział i po tym, o czym rozmawiamy, że potem pani Panczenko może mówić, co się jej jawnie podoba i jakoś nie obawia się reakcji, bo jesteśmy
ale
frajerami.
Ale jakiej reakcji ma się obawiać? Na Ukrainę ją nie deportują, bo się okazało, że prezydent Andrzej Duda już jej dał obywatelstwo polskie. Nie ma w tej wypowiedzi żadnej sformułowanej groźby karalnej, prawda, z której można by ją pociągnąć do odpowiedzialności karnej. To jest raczej takie, bym powiedział, jak ja to nazywałem, proroctwo, co się może stać. Także no, co jej tak naprawdę grozi?
No nie wiem, ja po prostu zastanawiam się, za każdym razem wiem, że jesteśmy frajerami. Mówię o zachowaniu polskich polityków, dyplomatów, rządu, ale po prostu za każdym razem, jak o tym rozmawiam, to sobie jeszcze uzmysławiam, jak i wielkimi. No. Zawsze przytaczam tą opowieść, że gdy przychodzi frajer albo ktoś bardzo słaby, kto zaczyna na przykład grę w pokera i siada z mistrzami pokera do stołu, to według takiego zasad pokerzystów zawodowych niemoralnie jest mu zostawić kasę. Tak samo niemoralnie byłoby tutaj tego przez Ukraińców nie wykorzystać, jeśli mamy tych frajerów. No, nie chcę już pytać dlaczego, bo tutaj wiadomo afera podkarpacka, możemy jeszcze jakieś inne rzeczy wymyślać, ale ostatnia rzecz, bo tak słuchając tego, co pan profesor mówił a propos, że przed własnym narodem i tutaj chyba znalazłem, oświeciło mnie w moim myśleniu. Już wiem, dlaczego chyba państwo Izrael i naród żydowski nie walczy o zamordowanych przez UPA również na tych terenach na Ukrainie podczas II wojny światowej, bo przecież to by okazało się, że wtedy Żydzi musieliby przyznać, że byli też mordowani Polacy, a tylko może być jedno ludobójstwo, prawda, w trakcie II wojny światowej.
Tak, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że państwo Izraela zawsze alergicznie reaguje, jest kilka wypowiedzi zarówno ambasadora Izraela na Ukrainie, również polityków izraelskich właśnie przeciwko gloryfikacji UPA i banderyzmu. Są takie wypowiedzi. Izrael tutaj zdecydowanie bardziej mocne stanowisko przyjmuje, chociaż tak naprawdę ma oczywiście do tego mniejsze prawo niż Polska, dlatego że Izraela wtedy nie było i nie byli to obywatele Izraela. Polska tutaj, bo pamiętajmy, że Polska, mówiąc właśnie o tych pomordowanych, tak naprawdę my mówimy tylko o tych Polakach, nazwijmy w rozumieniu etnicznym, ale obywatelami polskimi również byli pomordowani przez UPA Żydzi i obywatelami polskimi, o czym się już w ogóle zapomina, byli również ci Ukraińcy, którzy nie chcieli wziąć w tym udziału i którzy przez UPA też zostali z tego powodu zamordowani. Także ta liczba, o której się w Polsce mówi, tam 100-200 tysięcy, prawda, na Wołyniu, ona w rzeczywistości jest znacznie większa, jeśli policzymy obywateli polskich, wszystkich.
To prawda. Dobrze, na koniec, panie profesorze, to czy możemy się spodziewać jeszcze gorszych wypowiedzi różnej maści liderów ukraińskich organizacji na terenie Polski?
Czy na terenie Polski, to tego nie wiem, ale myślę, że możemy spodziewać się bardziej radykalnych wypowiedzi polityków ukraińskich po zakończeniu wojny. Dlatego, że po zakończeniu wojny ktoś będzie musiał być winny porażki. I teraz są możliwości takie. Albo nasze kierownictwo, albo Stany Zjednoczone, bo za mało dały wsparcia, ale potrzebujemy ich dalej. Albo Niemcy, które dały za mało wsparcia, ale potrzebujemy ich dalej. Albo Polska, która dała za mało wsparcia i której już nie potrzebujemy. No jakby z tego wynika, kto będzie obarczany winą. No to niestety polityka kieruje się pewnymi stałymi prawami, które rozumieją wszyscy na świecie, poza elitkami infantylno-agenturalnymi.
No i tutaj kropka, albo nawet wykrzyknik zamiast kropki. Profesor Adam Wielomski był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję, kochani, za to, że subskrybujecie, komentujecie, lajkujecie, podajecie dalej. Zachęcam do tego, byście dalej to robili. Zachęcam również do wsparcia finansowego. W opisie tego materiału jest, jak można to zrobić, jak można pomóc nam w rozwoju tego kanału, byśmy mogli po prostu jak najlepsze materiały tworzyć specjalnie dla Was. Dziękuję, kochani, za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia, do widzenia.